Witamy bardzo serdecznie w poranku wnet. Panie ministrze, najważniejsze projekty pana ministerstwa na najbliższe pół roku to?
Obszar, którym ja się bezpośrednio zajmuję, to kwestie dotyczące poprawy jakości powietrza w Polsce. Więc poza wszelkimi działaniami, które mają na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców w Polsce, szczególnie tych małych i średnich przedsiębiorców, takiego projekt, z którym od dłuższego czasu próbujemy się uporać, ale mam nadzieję, że on już teraz ujrzy światło dzienne, czyli projekt dotyczący obniżonych stawek ZUS-u dla tych najmniejszych przedsiębiorców, to z rzeczy, którymi ja się zajmuję, to kwestie, próba skoordynowania tych wszystkich działań rządowych, które mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Coś, co od ubiegłego roku jest prowadzone, co zostało zainicjowane przez panią premier Beatę Szydło, a jest obecnie kontynuowane i jesteśmy po roku realizacji tego programu. Nie wszystko idzie tak, jak chcielibyśmy, żeby szło, więc pojawia się potrzeba koordynacji i potrzeba intensywnego zajęcia się niektórymi z tych wątków, nad którymi pracujemy.
A co nam najbardziej obniża jakość powietrza?
To jest tak, że kiedy się analizuje raporty Najwyższej Izby Kontroli, na przykład poświęcone jakości powietrza w Polsce, to absolutnie niesamowita nauka z nich płynąca, to już w 2000 roku pierwszy raport Najwyższej Izby Kontroli na ten temat, która mówiła, że żeby poprawić jakość powietrza w Polsce, to dwie rzeczy trzeba uregulować. Wydać normy jakościowe dla paliw stałych, czyli dla tego, co wrzucamy do swoich pieców, i wydać normy emisyjne dla kotłów, w których palimy to tym paliwem. I to są takie dwie absolutnie zasadnicze rzeczy, czyli to, w czym palimy i to, czym palimy.
Chodzi o węgiel, bo paliwa stałe to...
Tak jest, chodzi o węgiel, czyli jesteśmy w tym, a nie innym miejscu Europy, w kraju, którego gospodarka cieplna, uzyskiwanie energii cieplnej jest oparte o węgiel i stąd pewnie kwestie, z którymi musimy się zmierzyć. Drugą bardzo ważnym blokiem kwestii jest kwestia jakości polskich budynków, ponieważ polskie budynki są w dość fatalnym stanie, jeżeli chodzi o ich ocieplenie, izolację. Mamy ze spisu powszechnego, który był robiony kilka lat temu, wynika, że mamy w Polsce jakieś 5 milionów budynków jednorodzinnych i szacuje się, że połowa z nich jest praktycznie w ogóle nie zaizolowanych. Około 75% tych budynków to są budynki słabo albo w ogóle nie zaizolowane. Przez te budynki ucieka nam gigantyczna ilość energii. Więc to jest takie wielkie wyzwanie modernizacyjne też w ogóle. To jest też przy okazji działań mających na celu poprawę jakości powietrza.
A to też jest standardowa procedura, bo jak jedziemy po Warszawie, to prawie każdy z budynków jest już otoczony jakąś warstwą albo styropianu, albo wełny mineralnej pokrytej nowym tynkiem.
To prawda, tylko to, o czym pan redaktor mówi, to bardzo spektakularne, nawet można powiedzieć, działanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który od kilkunastu lat co roku inwestuje pieniądze właśnie w te premie modernizacyjne w termomodernizację budynków. Tylko jest jeden problem, że Fundusz Termomodernizacji i Remontów jakkolwiek wykonał naprawdę niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o ocieplenie budynków wielorodzinnych w Polsce. To zdaje się, że przez ostatnich 10 lat całe 120 domów jednorodzinnych skorzystało z pomocy tego funduszu. Po prostu procedury w tym funduszu i kwoty środków, które są do pozyskania, one są nieadekwatne dla przeciętnego takiego gospodarstwa domowego, domu jednorodzinnego w Polsce. Więc myślę, że to jest tak, że termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Polsce była do tej pory problemem w ogóle kompletnie, absolutnie niezauważonym. No a to jest trochę tak na takie...
Skąd to się bierze? Z tego, że cena energii była stosunkowo niska i właścicielom tych domów nie opłacało się ocieplać, no bo najwyżej wrzucę jedno wiaderko więcej do kotła?
Myślę, że to wynikało też z tego, że cała masa budynków jednorodzinnych w Polsce po prostu powstawała, no, w ten spektakularny przyrost budownictwa jednorodzinnego, to jest ostatnich na raptem tam 20 lat generalnie. Cała masa tych budynków powstawała przed 89 rokiem. No, pewnie dla ludzi wtedy istotne było to, żeby zbudować sobie dom, a kwestie termomodernizacji, ocieplenia i tak dalej nie były na absolutnie dalszym planie. No i mamy teraz moment, w którym po prostu musimy się zderzyć z tą rzeczywistością.
Ja przyznam się, że punktem wyjścia dla naszej rozmowy jest takie zdumiewająca publikacja, w której widziałem stopień zanieczyszczenia powietrza i to była mapa Europy. Na tej mapie Europy zielonym kolorem były zaznaczone Niemcy, że tam jest w ogóle fantastycznie powietrze i cieplutko i czysto. Natomiast czerwonym kolorem i bordowym była oznaczona Polska. Z mapy wynikało, że na Mazurach, w Puszczy Białowieskiej, gdzieś w Lubuskiem, gdzie są po prostu hektary lasu, powietrze jest znacznie bardziej zanieczyszczone niż nad Berlinem. I przyznam szczerze, ja jestem...
Trudno było w to uwierzyć.
Tak.
Ja wiem, to jest, bo prawda jest taka, że to jest, kiedy człowiek się tym zaczyna interesować, to na początku jest to dosyć szokujące. Potem zaczyna się to wszystko układać w dość logiczną całość, bo
pamiętaj... W Niemczech nie dymią.
Nie, w Niemczech na pewno dymią, tylko myślę, że to jest kwestia też przede wszystkim głównie zamożności społeczeństwa, bo to nie jest tak, że ta jakość powietrza w Polsce jest wypadkową tego, że nie wiem, że mamy po prostu jakąś grupę, gigantyczną grupę obywateli, którzy na złość innym postanawiają palić jakimiś niedobrymi rzeczami w swoich piecach i zatruwać innym atmosferę. To jest tak, że mamy na rynku po prostu dostępną całą masę bardzo tanich produktów, odpadów de facto z produkcji węglowej.
Puszcza Białowieska, bardziej gorsze powietrze niż w Berlinie, no
panie redaktorze, bez żartu. I panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. To jest tak, że problem, myślę, że problem jakości powietrza w Polsce był... To jest dosyć ciekawe, ponieważ w tym sektorze obowiązuje taka reguła. No data, no problem. I tak się stało dosyć ciekawie, że my ze środków funduszu norweskiego generalny inspektor ochrony środowiska buduje referencyjną sieć państwowego monitoringu jakości powietrza. I na dzień dzisiejszy mamy ponad 320 stacji monitoringu jakości powietrza w Polsce i mogę zapewnić państwa, że właśnie na tym polega istotność tej informacji. To jest państwowy monitoring. To są dane, które są... My nie mówimy o takich prywatnych monitoringach, których teraz w Polsce w ogóle namnożyło się co niemiara generalnie, bo to jest stał się... Bo brudne powietrze w Polsce stało się znakomitym biznesem, znaczy to są takie drożdże dla różnego rodzaju biznesów, typu maseczki, czujniki, filtry. Biedronka, zdaje się, wprowadziła do swojej oferty handlowej ostatnio za 399 zł filtr powietrza, czyli generalnie schodzimy już na sam dół tego procesu detalicznego. Natomiast dane z państwowego monitoringu jakości powietrza, no one pokazują nam, powiedziałbym, realną rzeczywistość i zapewniam pana, że to nie jest tak, że inspektorzy Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska są zadowoleni z tego, że na tych danych, że te stacje rejestrują takie, a nie inne wyniki. Znaczy, jeżeli sobie pomyślimy, bo ja jestem z 15-tysięcznego miasteczka i śmiem twierdzić, że smog w Polsce to, znaczy on jest absolutnie demokratyczny, bo na liście tych 33 miejscowości polskich, które są na liście 50 najbardziej miast z najbrudniejszym powietrzem w Europie, 11 miast to są miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 22 miasta to są miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców. On dotyka absolutnie wszystkich, natomiast jeżeli im niżej w Polskę jedziemy, bo Warszawa jest specyficzna, mamy... W Warszawie jest wybudowana sieć, pewnie na skutek zniszczenia Warszawy w II wojnie światowej. Tutaj dosyć łatwo było zbudować gigantyczną sieć ciepłowniczą. System ciepłowniczy w Warszawie to chyba jeden z największych systemów ciepłowniczych w Europie. Więc tak naprawdę, jeżeli gdzieś w Warszawie jest problem, to są te dzielnice, czy to Obwarzanek Warszawy plus te dzielnice Warszawy, w których przeważa zabudowa jednorodzinna, do której nie udało się tej sieci ciepłowniczej jeszcze dotrzeć. Natomiast jeżeli jedziemy do takich miasteczek, które mają po kilkanaście tysięcy mieszkańców i ichnie zakłady energetyki cieplnej są w absolutnie fatalnej kondycji, bo generalnie no, z czego one mają mieć pieniądze, skoro taryfy na energię cieplną są ustalane przez regulatora i wiadomo, że one są tak ustalane, żeby ludzie byli w stanie płacić rachunki za energię cieplną. Te przedsiębiorstwa w tych małych miejscowościach nie mają jakby stosownej masy klientów, żeby generować wystarczającą marżę, żeby inwestować, więc one nie rozbudowują swoich sieci. Więc generalnie im mniejsze miasteczko i im mniej klientów w takiej ciepłowni systemowej, to tym więcej osób, które pali w indywidualnych paleniskach. I w tych indywidualnych paleniskach, w domach, które nie są zaizolowane. I myślę, że jeżeli ta Białowieża gdzieś się panu wyświetliła, albo te Mazury, to to jest właśnie takie miasteczko. 7, 8, 9, 10 tysięczne miasteczko, w którym być może nawet nie ma żadnego zakładu energetyki cieplnej.
Opublikował to dziennik Fakt, który być może jest zainteresowany w tym, by przekonać nas, że tutaj w Polsce jest jednak zacofanie w stosunku do postępowych Niemiec, więc ja tutaj w ogóle pomijam te kwestie. No to tak, mamy te kłopoty, o których pan przed chwilą powiedział, no to chcecie podnieść cenę paliwa, no bo jeżeli będzie to paliwo musiało być bardziej wyselekcjonowane, to będzie droższe i chcecie podnieść cenę kotłów, bo tylko te kotły najwyższej generacji będą dopuszczone do obrotu.
Nie da się ukryć, że jeżeli chcemy, że jeżeli chcielibyśmy, aby palić czymś lepszym i w lepszych kotłach, to to jest związane ze wzrostem cen. Natomiast ja może powiem, jak to wygląda, bo nie możemy abstrahować od kontekstu, powiedziałbym, tego, co się w Polsce wydarzyło w roku 2017. Ponieważ jedną z pierwszych ustaw, które podpisał pan prezydent Andrzej Duda, była ustawa, która dawała sejmikom samorządowym możliwość podejmowania tak zwanych uchwał antysmogowych. No i w 2017 roku, jak się to śledzi, no to doszło do absolutnie spektakularnej sytuacji, w której najpierw jednogłośnie, absolutnie wszystkie siły polityczne za tym zagłosowały. W Małopolsce została przyjęta uchwała antysmogowa, potem jednogłośnie została przyjęta uchwała antysmogowa na Śląsku i tak w ten sposób potoczyło się takie domino przez Polskę i 7 województw w Polsce ma przyjętych już w tej chwili uchwały antysmogowe. To jest 60% populacji. Jakieś 23 miliony Polaków żyje na terenie tych województw, gdzie samorządy wojewódzkie przyjęły uchwały antysmogowe. I te uchwały antysmogowe no, są, powiedziałbym, dość precyzyjne. One na przykład, nie wiem, no, zakazują stosowania mułów, flotokoncentratów, czyli tych najgorszych frakcji węglowych. One też nakazują proces wymiany kotłów węglowych. To jest potem następną rzeczą, która się wydarzyła, to w sierpniu 2017 roku Polska Grupa Górnicza, zresztą komunikat, który można przeczytać na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej, w trosce o ochronę środowiska wycofała ze swojej oferty handlowej sprzedaż mułów i flotokoncentratów, mówiąc, że robi to właśnie no, powodowana tutaj odpowiedzialnością za jakość powietrza w Polsce. Więc no, my jesteśmy w tej chwili na końcu tej sytuacji i tak naprawdę jesteśmy na etapie przyjmowania regulacji, które mają być no, obowiązującymi na terenie całego państwa regulacjami, natomiast one no, nawiązują do tego, co się w Polsce w 2017 roku zdarzyło. Odpowiadając na pytanie pana rektora, to tak, no, czy nie ma się co oszukiwać, to jest operacja, która kosztuje. No, to nie można mówić, że to się da zrobić bezkosztowo. Stąd powiedziałbym wielkim wyzwaniem, myślę, że największym wyzwaniem w tym procesie dla polskiego rządu jest bardzo precyzyjne zdefiniowanie grupy ludzi, których trzeba wesprzeć w tym procesie. I to jest grupa ludzi, których można nazwać, no, o których mówi się o grupach ludzi wrażliwych energetycznie, czy o grupach ludzi funkcjonujących w ramach ubóstwa energetycznego. Bardzo ważne jest to, żeby zaznaczyć, że to nie jest tak, że to są klienci tylko i wyłącznie pomocy socjalnej, bo to jest zdecydowanie byłoby za wąskie ujęcie tego tematu. W ubiegłym tygodniu pojawił się, dwa tygodnie temu pojawił się bardzo ciekawy raport Instytutu Badań Strukturalnych na ten temat. Dosyć długo nad tym Instytut pracował, natomiast dane, które się w tym raporcie pokazały, no one mówią o tym, że mniej więcej jakieś 12-12,5% populacji w Polsce znajduje się w warunkach tegoż ubóstwa energetycznego. Mówimy o jakimś 1 300 000 rodzin, które w takiej sytuacji się znajdują.
Oni są skupieni w jakimś miejscu, bardziej na Śląsku i w Małopolsce, czy to jest rozrzucone po całym kraju?
To jest rozrzucone po całym kraju, to jest to tak, jak już mówiłem.
Możemy sobie wyobrazić zachodniopomorskie, prawda?
Ja myślę, że z tych rzeczy, to jest tak, pamiętajmy, że po pierwsze, to tak jak już mówiłem, mamy te 5 milionów budynków jednorodzinnych w Polsce, więc ci ludzie, którzy, myślę, że większość z tych osób, które funkcjonują w warunkach ubóstwa energetycznego, to są jednak mieszkańcy tychże budynków jednorodzinnych. No, na Śląsku i w Małopolsce na przykład mamy, nie wiem, łącznie 1 100 000 budynków jednorodzinnych, czyli 20% budynków jednorodzinnych w Polsce jest skupionych na Śląsku i w Małopolsce, tam gdzie te uchwały antysmogowe się rozpoczęły. To jest tak, że w ramach działań prowadzonych przez rząd my myślimy o takim, powiedziałbym, bardzo, bardzo systemowym podejściu do tej kwestii, a mianowicie o tym, żeby wykreować mechanizmy, które spowodują, że w 100% zostanie tym najuboższym, tym ludziom wymagającym pomocy, zostanie w 100% sfinansowana termomodernizacja ich budynków jednorodzinnych, bo tak naprawdę bez tego, bez takiego programu osłonowego nie jesteśmy w stanie tej kwestii rozwiązać. Jeżeli rozwiążemy to i mówimy tutaj o łączonym finansowaniu, o finansowaniu, które będzie zarówno o finansowaniu ze środków budżetowych, jak i finansowaniu ze środków sejmików samorządowych i tych wspólnot miejskich, czy tam tych wspólnot samorządowych, na terenie których ci ludzie mieszkają. Bo teza taka, którą ja stawiam, jest taka, że ani rząd nie rozwiąże sam problemu smogu w Polsce, ani samorząd tego sam nie zrobi. I to jest taka rzecz, w której współpraca rządu i samorządu jest totalnie potrzebna, ponieważ z poziomu biurka w Warszawie nie rozwiążemy problemów ludzi, którzy mieszkają w wioskach, w małych miasteczkach, bo to potrzeba do tego, to żeby zderzyć się z tym problemem, na przykład, bo mamy teraz z tych 33 miast, o których mówiłem, tych najbardziej zanieczyszczonych w Polsce, mamy kilka miast, w których będziemy chcieli przeprowadzić takie programy pilotażowe, tylko to będą takie laboratoria, takie pilotaże na wielką skalę, że będziemy wchodzić do takiego miasta i wszystkim ludziom ubogim energetycznie finansować w 100% koszt termomodernizacji, oczywiście w takim odpowiednim pakiecie. To będzie taki odpowiedni pakiet termomodernizacyjny wyceniany na poziomie około 50-53 tysięcy złotych na dom. I mamy na to środki, w tym, że właśnie Funduszu Termomodernizacji i Rozwoju w listopadzie ubiegłego roku decyzją premiera Morawieckiego 180 milionów złotych zostało przetransferowanych do tego funduszu i to jest taka szuflada, która jest właśnie stworzona na to, żeby nauczyć się rozwiązać ten problem, ale tak holistycznie na poziomie miejscowości tych najbardziej dotkniętych tym problemem, a następnie te doświadczenia zebrane w trakcie tego procesu wyskalować na poziom ogólnopolski.
Jest taka obawa, że będziecie państwo tutaj termomodernizować jakieś bieda domki, które tak naprawdę powinny być zburzone i zbudowane od nowa. 55 tysięcy to jednak jest sporo jak na małą miejscowość.
Panie redaktorze, to jest... Żeby przeprowadzić ten proces, to od czego trzeba zacząć, to jest rodzaj takiego wywiadu, który jest przeprowadzany będzie przeprowadzony przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli kogoś, kto znakomicie zna lokalny kontekst, lokalne uwarunkowania. I osobę, która będzie przeprowadzała coś, co ja nazywam uproszczonym audytem termomodernizacyjnym, ponieważ my nie będziemy absolutnie robić jakichś, nie wiem, wielkich, gigantycznych remontów, nie będziemy ruszać konstrukcji tych budynków. Myślimy o takich, powiedziałbym, absolutnie bazowych rzeczach, zgodnie z zasadą Pareto generalnie, żeby tam rozwiązać 20% problemów i dzięki temu uzyskać 80% korzyści. Czyli okna, drzwi, izolacja ścian. Myślę, że to jest tak, że każdy z tych domów, który będzie przedmiotem tej interwencji, on zostanie zobaczony, obejrzany, skatalogowany. To oczywiście, że jeżeli się mówi o programie na tego typu skalę, to nigdy nie unikniemy jakiejś tam, nie wiem, drobnego odsetka czy promila przypadków, które będą dyskusyjne, tudzież które będą powodowały, że będzie można używać sobie na, że tak powiem, idei tego programu. Natomiast nie da się inaczej rozwiązać problemu, ponieważ to jest tak, że myślę, że są takie podwarszawskie gminy, nie wiem, typu Józefów czy Otwock, gdzie jest dosyć unikalna mieszanka ludzi bardzo majętnych, którzy się tam mieszkali i nawet przeprowadzili się specjalnie, żeby wybudować tam domy, i ludzi uboższych, którzy tam mieszkali od dawna, i ci ludzie majętni mają, że tak powiem, termomodernizowane swoje domy na 500% generalnie i tak dalej, po czym mają swoich sąsiadów, którzy dymią. Generalnie
wspomniał pan zasadę Pareto, tutaj oczy i ekonomisty Jerzego Bielewicza rozbłysnęły.
Bardzo mi się podoba program termomodernizacji. Akurat się tak składa, że dużo uwagi zwracałem na czyste powietrze, bo mieszkam w gminie Wawer, a tam panuje smog wawerski. I raczej żyją tam dosyć majętni ludzie, a jednak nie mają wystarczająco motywacji, żeby zrobić tę termomodernizację, kupić dobry piec. Więc poza zachętami, dofinansowaniem, też musi być jakaś ręka karząca. A tak, żeby wrzucić kamyczek do ogródka Ministerstwa Innowacji i Przedsiębiorczości, to wielkie pole do popisu termomodernizacji szpitali. Przecież państwo co jakiś czas musi dofinansowywać te instytucje. Na przykład niedaleko mnie jest Centrum Zdrowia Dziecka. Tam 3/4 budynków nie posiada żadnej termozabezpieczeń izolacyjnych i sądzę, że tam rachunki za energię cieplną i elektryczną zresztą są olbrzymie i w końcu płaci za nie podatnik. Więc budynki użyteczności publicznej, urzędy skarbowe, szpitale, to jest pole do popisu. Ja wiem na przykład, że budynek Ministerstwa Środowiska, który przeszedł termomodernizację, ściął rachunki za ciepło o 60%.
Tak, no to w ogóle właśnie ten potencjał i skala termomodernizacji, ja, to pewnie jest na temat, absolutnie się zgadzam z tym, że jest co robić, to nie wiem, jak się popatrzy też na majątek produkcyjny na przykład polskich kolei państwowych, to też są, że tak powiem, bardzo często zresztą ja jakoś od momentu, od którego objąłem swoje stanowisko, czyli od jakiegoś miesiąca dostaję dość regularnie informacje i to jest niesamowicie dużą ilość informacji na temat tego, że w budynkach właśnie PKP, z budynków PKP wydobywa się jakieś bardzo, bardzo, bardzo nieładnie pachnące substancje, czarny dym, jakby podejrzenie o to opalenie jakimiś podkładami kolejowymi czy tego typu rzeczami. To jest jakby na tyle już intensywna skala informacji, że ja z pewnością będę się z Ministerstwem Infrastruktury na tę okoliczność...
Jakby państwo chcieli o czymś takim uprzejmie donieść, to należy to uprzejmy donos złożyć właśnie panu Piotrowi Woźnemu, wiceministrowi przedsiębiorczości i technologii. Mówiliśmy o kotłach, mówiliśmy, chociaż króciutko na ten temat było, mówiliśmy dużo o termomodernizacji, czy w tym całym systemie jest również na przykład geotermia, czyli wykopanie rowu i używanie, wymiana ciepła z tą najbliższą warstwą ziemi, która jest 2 metry pod nami i tam jest ciągle plus 2, plus 3 stopnie.
Panie redaktorze, pan jakoś dzisiaj cały dzień po moich najczulszych punktach jedzie, bo ja jestem absolutnym fanem geotermii generalnie. To jest tak, że 2 lata temu usłyszałem historię geotermii pod Halami. I na zespole, który pani minister Emilewicz zorganizowała w Ministerstwie Rozwoju, no to rzecz absolutnie niesamowita. Ja, czy burmistrz Zakopanego, czy Zakopane, to też jest jedna z tych 33 miejscowości, no, to zimowa stolica Polski dla państwa informacji, jest, że tak powiem, na dumnej liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.
Ale to się zmieni, panie. Oczywiście, Zakopane tym projektem.
Generalnie rozmawiamy z władzami Zakopanego, znaczy przygotowujemy się, są prowadzone w Zakopanem działania inwentaryzacyjne, takie, które umożliwią nam współpracę. I teraz, no, 30, nie wiem, czy państwo wiedzą, bo to... W Polsce, że tak powiem, geotermia wywołuje jakieś, nie wiem, wywołuje bardzo często zdziwienie albo jakieś niekorzystne skojarzenia. Natomiast 32 czy 33% energii cieplnej w Zakopanem pochodzi z geotermii. I burmistrz Zakopanego mówi, że gdyby nie było tej geotermii, no to on nie wyobraża sobie, jak wtedy wyglądałoby powietrze w Zakopanem, gdybyś tej geotermii nie mieli.
Piotr Woźniak, zobaczymy więc, jak to będzie, bo to kwestia zawsze ceny do ilości, jeśli by taki program został objęty jakimś państwowym mecenatem i wiadomo, że ta produkcja była długoseryjna, systemy byłyby powszechne, no to musiałyby być tańsze, nieprawdaż?
Geotermia, bardzo ciekawy wątek. Mamy parę miejscowości w Polsce, w których to się już rozwija. Mamy Mszczonów, mamy Uniejów. Z tego, co wiem, widziałem analizy geologiczne, z których wynika, że spora część Polski jest położona na terenach korzystnych z geologicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o geotermię. Więc tak naprawdę myślę, że to, co musimy jako ministerstwo robić, to propagować te najlepsze przypadki wykorzystania tego, pokazywać i tak naprawdę zachęcać innych do kopiowania najlepszych rozwiązań, które działają i funkcjonują w praktyce, a które są najzdrowszymi i totalnie bezemisyjnymi technologiami ocieplania polskich domów.
No i zobaczymy, jak to będzie. Jakiś rama czasowa, kiedy zobaczymy, że jest lepiej?
Rama czasowa, taki powiedziałbym najbliższe zobowiązanie, które możemy podjąć, to do końca, na końcu marca będziemy robić taki duży przegląd programu Czyste Powietrze, tego rządowego programu. To trzeba podkreślić, że to rząd Zjednoczonej Prawicy jako pierwszy na tak wysokim poziomie politycznym postawił tę kwestię. Wcześniej to były jakieś takie, powiedziałbym, raczej papierowe deklaracje. Zresztą analiza kolejnych raportów Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że z tym problemem systemowo w żaden sposób się nie zajmowano. Więc na końcu marca podsumowanie tego, co nam się udało zrobić, tego, co nam się nie udało zrobić i kilka słów na temat tego, jak będziemy to chcieli robić i dlaczego będziemy uważać, że teraz będzie lepiej. No i do końca marca dojrzały projekt ustawy, który będzie regulował kwestię wydatkowania tych 180 milionów złotych na termomodernizację budynków dla osób ubogich energetycznie, o których już mówiłem. To będzie pierwsza ustawa w Polsce, w której będzie musiała się znaleźć definicja ubóstwa energetycznego. To też jest taki problem, z którym polskie państwo od 10 czy 12 lat próbuje się uporać. Nigdy się tego nikomu nie udało. My to musimy zrobić po to, żeby wiedzieć, którym osobom pomóc w tych miejscowościach najbardziej zanieczyszczonych. Musimy precyzyjnie zdefiniować grupę osób, które będą uprawnione do otrzymania takiego wsparcia.
Trzymamy więc kciuki, będziemy przyglądać się działaniom. Może geotermia stanie się powszechna nie tylko w Zakopanem, ale też na przykład w szpitalach, w różnego rodzaju urządzeniach, w różnego rodzaju placówkach, które mają teren, gdzie można te rurki z geotermią zakopać. Nie wiem, czy mamy polskie rozwiązanie dotyczące, są polskie firmy, które robią pompy ciepła, czy to jest tylko i wyłącznie importowane?
Nie, znaczy, tak jak mówię, ja mam na agendzie, to jest jedna z rzeczy, które mam na swojej absolutnie pilnej agendzie, zidentyfikowane mam, powiedziałbym tak, Uniejów, Mszczonów i Zakopane. To są te miasta, w których...
Ale to jest taka głęboka geotermia, tak?
To jest tak głęboka.
Ale jest ta też płytka, jest że płytka. Tu wystarczy naprawdę 2 metry i już z tej różnicy...
Okej, okay, my w związku z tym, że myśleliśmy bardziej o rozwiązaniach systemowych, takich rozwiązaniach, które mogłyby na przykład przynieść rozwiązanie problemów całego takiego jednego miasteczka, typu Koło, Uniejów, Mszczonów, to skupialiśmy się na tego typu rzeczach. Ta płytka geotermia, pewnie też wątek do zbadania.
To tu jeszcze do Jerzego Bielewicza, ta technologia łupkowa tych głębokich wierceń może tutaj mieć coś do czynienia, bo skoro udało się obniżyć koszty tych wierceń takich, to pewnie też da się... Tak, no, tylko myślę głośno. Już musimy kończyć. Tutaj... Wydawca przyszedł, proszę państwa, zamykają nam mikrofon. Mówią, że już koniec, dosyć tych rozmów. Teraz
dosyć tych rozmów o smogu generalnie.
Dosyć
ja
rozmów.
Nie,
właśnie, ale rozmowy bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że zgodzi się pan jeszcze raz przyjść i uda się nam raz jeszcze. Już się pan nie zgodzi do nas.
Z przyjemnością przyjdę na początku kwietnia, żeby zostać odpytanym, co zrobiłem z rzeczy, które zapowiedziałem na koniec marca.
Jesteśmy umówieni w takim razie.
A mnie jak zwykle ocenzurowali.
Jerzy Bielewicz, ekonomista, Piotr Woźny, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.
Dziękuję państwu. Do widzenia.
A my piosenkę posłuchamy.